dobry. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujesz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym nowym formacie z cyklu Kujesz kontra Terlikowski.
Witam również.
Witaj Tomku. Od razu przechodzimy do rzeczy. Oczywiście dziękujemy Państwu za wsparcie i za to, że Państwo nam pomagają, a my od razu zaczniemy od tematów najbardziej palących. Na liście tematów palących jest pan Kierwiński, jest pan sędzia, który uciekł do Białorusi, listy do Europarlamentu. Generalnie dużo się dzieje. Jakbyś powiedział, jakie jest twoje zdanie w sprawie tego, co się przydarzyło panu Kierwińskiemu?
Mój problem polega na tym, że w tej sprawie kompletnie nie mam zdania.
To chyba jesteś jedyną osobą w kraju.
W dużym skrócie zauważyłem jedną rzecz. Zdanie się rozkłada zgodnie z tym, jak się powinno rozkładać. To znaczy, po jednej stronie są ci, którzy są absolutnie pewni, że minister Kierwiński był pijany jak bela, po czym sfałszował sobie zaświadczenie policyjne, bo przecież w złe kratki wpisali te dane. I do tego jeszcze nie ma pani policjantki, chociaż okazało się, że jest. No to już zweryfikowano, jednak jest. No i oczywiście jest alkoholikiem i za chwilę wyślę do, bo to znowuż wrócił słynny, były już europoseł i poseł Protasiewicz, wrócił ze swoimi, wyślę za chwilę płatnych zabójców, żeby go tam zamordowali. I to jest jedna strona.
Co to za historia? Co ty opowiadasz, Tomku?
Nie, czytasz Jacka Protasiewicza?
Nie, no Jacka Protasiewicza, powiem ci szczerze, nie bardzo, wiesz, znaczy, ja orientuję się w sprawie, ale...
Wpisy są, to jest ciekawe, bo on jakby jest trochę...
Przygody sercowe,
nie, ale nie
polityka.
Sercowe, teraz już nie jest sercowy. Teraz jest o tym, że płatnych samobójców się nie boi, że przecież pił z Kierwińskim w czasie kampanii w 2012, chociaż potem poprawił, że jednak nie, wtedy się nie znali, ale już w 2015 pili. Jest cała historia. Po drugiej stronie są wszyscy ci, którzy są absolutnie pewni, że zawiodło nagłośnienie tylko na tym jednym przemówieniu. I jak minister, znaczy poseł Giertych szukają winnych, to znaczy chcą się dowiedzieć, kto za tym spiskiem straszliwym stoi. A ja, szczerze mówiąc, nie wiem. Przemówienie wyglądało słabo, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Rzeczywiście chwilę później Kierwiński udzielił wywiadu, w którym wypadł lepiej, o tak powiedzmy, choć niedoskonale. No i rzeczywiście na koniec miał to zaświadczenie 0-0. No, majówka to naprawdę jest dobry wynik, ale nie wykluczam, że poseł jest abstynentem. Ja też miałbym 0-0 w tę majówkę, w związku z tym no, nie wykluczam, że wszystko się jakoś układa. Natomiast to jest chyba trzeciorzędny problem. Czy on rzeczywiście na tym święcie...
No nie, dzisiaj na takich trzeciorzędnych
się ludzie wydarzeniach wykładają, to prawda.
Załamują się kariery. I...
To jest oczywiście prawda, natomiast akurat w Polsce załamanie kariery, bo polityk był pijany, się do tej pory nie zdarzyło.
No o, i to już jest poważniejszy temat, tak? Bo ja rzeczywiście tutaj byłbym skłonny się zgodzić, że jeśli chodzi o ten zalew informacji, to no cóż, obie strony zaprezentowały swoją wersję wydarzeń, strony polityczne, natychmiast to zostało wpisane w polaryzację, więc alkomat, nie alkomat, ale polaryzacja przeważa tutaj. Ja muszę powiedzieć, że tu do Państwa się kieruję, nie na to zajmujemy się rejestracjami audiowizualnymi od lat, znając ich blaski i cienie, trudy
i
znoje i proszę Państwa, wiemy, co to znaczy ustawić dźwięk, co to znaczy mocować się z obrazem, nie są to wszystko proste sprawy i powiedziałbym tak. Przychodzi mi powziąć wątpliwość w wersję posła Kierwińskiego.
Jednak.
Bardzo poważnie, bo jednak takie cudo, że wydarzyło się to tylko i wyłącznie podczas jego przemówienia,
to
no to wyglądałoby w czasach stalinowskich, powiedzielibyśmy, sabotaż, prawda, że to jest...
No ale to, przepraszam, poseł Giertych tak powiedział.
No rozumiem, no ale on jest trochę starszy ode mnie. I w związku z tym mamy do czynienia z rodzajem sabotażu. No ale dobrze, to sabotaż nie objął później Hołowni, ani nikogo innego. Jakimś cudem inni wystąpili lepiej. Druga sprawa to wystąpienie w mediach późniejsze. Proszę Państwa, bywały lepsze wystąpienia i ja nie wiem, czy to należało do takich, które miałoby przesądzić sprawę, bo przyjrzałem się i stwierdziłem, że no, nie wiem, czy to nie jest wystąpienie jak pocałunek śmierci. Krótko mówiąc, wydaje mi się najpoważniejszą sprawą w tym wszystkim, temat, który pomijając anegdotyczność tej całej historii i czy poseł będzie nas dalej skutecznie przekonywał, że jednak był trzeźwy i może wyciągnie jakieś nowe dowody, zobaczymy, pożyjemy,
jakie
zobaczymy.
Nowe możesz
nie mówić? Wiem, naprawdę, no ja to mówię,
badanie krwi po
ja to mówię półironicznie. I problem podstawowy dla mnie był taki, że ekipa, która jesienią ubiegłego roku wygrywa wybory z założeniem depisyzacji, co nie oznacza tylko, w każdym razie nie oznaczało dla wyborców, wielu wyborców, tylko i wyłącznie odsunięcia tej partii, żeby inna przyszła, ale oznaczało też pewną zmianę standardów. Końcówka rządów PiS-u, to są wydarzenia pokroju afery wizowej, podwójne standardy, to są sytuacje, w których politycy zachowują się nierzadko w sposób arogancki co najmniej w stosunku do wyborców, dziennikarzy, którzy reprezentują inny obóz. No, mnóstwo można by było tutaj powiedzieć i po 8 latach większość rodaków miała dość. I teraz wystąpienie tego typu, czy było niedyspozycją zdrowotną, czy było niedyspozycją techniczną, skłania mnie do jednego wniosku. Nie na to odbierano władzę, żeby do takich rzeczy dochodziło. I to mi się wydaje znacznie poważniejszym problemem, bo człowiek, który zakładał, że rzeczywiście to będzie trudne, ale że jednak ekipa rusza po to, żeby naprawiać Rzeczpospolitą i niedostatki związane z łamaniem praworządności naprawiać i wprowadzać te standardy do polityki, no jednak oczekiwał czegoś fundamentalnie innego niż zajmowanie się taką sprawą Kierwińskiego.
No tylko, że to dodajmy, problem zaczął się trochę wcześniej, mniej więcej półtora tygodnia wcześniej, w momencie, kiedy Donald Tusk ogłosił listy wyborcze, z których wynikało ni mniej, ni więcej, tylko że trzech ministrów, dodajmy kluczowych ministrów, także szefowie komisji śledczych, które miały dowozić odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości i jej winę, właśnie postanowili skrócić sobie kadencję, radykalnie skrócić swoje kadencje, zarówno ministerialne, jak i komisyjne, i wyjechać, znaczy najpierw wziąć udział w zawodach do Parlamentu Europejskiego, a później wyjechać do Brukseli. I teraz to jest fundamentalny zarzut, dodajmy, nie tylko z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej.
Ale ja się zupełnie nie zgadzam, wiesz, zupełnie nie kupuję tej opowieści o krótkiej ławce, zresztą mówiłem...
Ja się też ją nie zgadzam, ja tylko mówię, że nie powinni startować.
Ale właśnie, słuchaj, jest takie powiedzenie Raymonda Arona, że żeby dobrze zanalizować politykę, to trzeba się od czasu do czasu postawić na miejscu polityka, przynajmniej wyobrazić sobie. I powiem ci tak...
Nie dziwisz się.
Nie dziwię się, a nawet powiem gorzej, rozumiem, bo masz taką sytuację. Były wybory lokalne, mieliśmy wybory samorządowe i w zasadzie był taki remis...
Teraz analizujesz to wszystko z kategorii, kto wygra wybory europejskie.
O, no bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Oczywiście, że to jest najważniejsze, ponieważ Donald Tusk marzy o tym, żeby nareszcie osiągnąć jednoznaczny sukces. On, w przeciwieństwie do polityków, nie wiem, Hołownia, Kosiniak-Kamysz, ma zupełnie inny cel. On chce dokonać depisyzacji Polski, ponieważ wymazywano go z historii, szkalowano w TVP od rana do wieczora i tak dalej. On ma inny cel. On chciałby rozmontować to, co tam przygotował Jarosław Kaczyński, i nie jest to zadanie łatwe, no bo cały czas jest Andrzej Duda, jest Trybunał Konstytucyjny, czy pseudotrybunał, jest część Sądu Najwyższego. Sytuacja w ogóle nie jest prosta. I teraz, on marzy o takim wyborczym sukcesie, to co robi? Patrzy na to, że te wybory samorządowe wyszły o tyle, o ile. Bierze lokomotywy, bierze najlepszych z najlepszych. Akurat argument o krótkiej ławce, czy o tym, że nie można było wziąć kogoś innego, w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego wydaje mi się groteskowy, ponieważ z łatwością znaleźlibyśmy celebrytę, mogę wymienić kilku aktorów, piosenkarzy sympatyzujących z Platformą Obywatelską czy Donaldem Tuskiem, którzy bez mrugnięcia okiem wzięliby jedynki z tych list i powędrowali do Parlamentu Europejskiego, robiąc, prawda, będąc zadowoleni z tego, że poprawi im się sytuacja materialna i każda inna. Tu pole manewru było znacznie większe. PiS robi to samo, co PO. PO robi to samo, co PiS. Stawia na najlepszych.
Czekaj, tylko właśnie powiedziałeś, PiS robi to samo, co PO. PO robi to samo, co PiS.
No po prostu wybierają najbardziej znanych polityków, żeby teraz wygrać tę bitwę.
Tylko teraz pytanie jest takie. Tak, oczywiście symbolicznie wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne. Dla polityków. Dla polityków, bo któraś z partii wygra, o tak bym powiedział, któraś z tych dwóch, no bo to nie ma wątpliwości. I symbolicznie jest to ważne wydarzenie. Natomiast ja nie kupuję dla odmiany narracji, że są to najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego niemalże w historii. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wybieramy 52 eurodeputowanych. To jest nadal mniejszość, zdecydowana mniejszość w Parlamencie Europejskim. Po drugie, rzeczywiście idą populiści w różnych miejscach, ale na razie wszystko wskazuje na to, że IPP i socjaldemokracja będą miały wciąż większość w Europarlamencie. To jest drugi element. Trzeci element, Tak, politycznie i partyjnie to są ważne wybory dla Koalicji Obywatelskiej i oczywiście dla Polski również, ale dużo ważniejsze jest nie to, kto będzie w Europarlamencie, tylko kto będzie Polskę reprezentował w czasie rozmaitych rozmów, które się będą toczyć w Komisji Europejskiej, które się będą toczyć na szczycie brukselskim, czyli kto będzie przyjeżdżał tam, żeby negocjować pewne nowe ustalenia z Polski, a nie kto będzie brał te sute pensje.
Okej, ale w tym momencie pojawia się słowo, które no, zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński, jego treść bardzo mocno rozumieją. Lojalność. To znaczy wybiera się też takich polityków, którzy pojadą do Brukseli, zaczną zarabiać pieniądze i nie poniesie ich niezależność własna w parlamencie tak bardzo, żeby zapomnieli o realizowaniu tej polityki z Warszawy. Bo można podać parę przykładów znanych osób, które pojechały do Parlamentu Europejskiego i zmieniły barwy.
To prawda, z drugiej strony pamiętaj, że ostatnio się to zdarzało jednak poza Różą Thun, której córka zapłaciła za zmianę barw.
Ale przykład Róży Thun jest potężny, prawda?
Tak, poza
tutaj ważny.
I córka za to zapłaciła. Dodajmy zresztą, żeby było bardziej.
To musisz przypomnieć naszym słuchaczom.
No, córka została zatrudniona w ministerstwie i z polecenia Donalda Tuska została zwolniona. Pod hasłem, że nie można tutaj układów rodzinnych promować. Zostawmy, bo zatrudniła ją Lewica, dodajmy, nie Polska 2050. Ale nie to jest jakby kluczem. Natomiast rzeczywiście akurat jeżeli chodzi o PiS, to mieliśmy ludzi, którzy mogliby się chcieć wysforować na samodzielność, choćby profesor Zdzisław Krasnodębski, który dopiero wtedy, kiedy go PiS szurnął, poprosił go, żeby nie startował, poinformował, że po 10 latach gry zespołowej, kiedy milczał, bo znał jej reguły, od teraz wraca do swojej roli komentatora.
No muszę ci powiedzieć, że mam taki niesmak po tym deklaracji, bo kiedyś zapraszaliśmy profesora Krasnodębskiego do debat, właśnie nie bojąc się żadnych kontrowersji, ostrych wymian zdań i tak dalej, ale w momencie, kiedy został zawodowym politykiem, naprawdę zaczął się zachowywać inaczej i nie była to zmiana na plus, proszę państwa, bo ostatecznym z rachunku to my jesteśmy suwerenem, a on był wynajęty do roli polityka. Spuszczam zasłonę milczenia na to.
No, ale mówię tylko o jednej rzeczy, że nauczyli się nawet ci, którzy szli do Parlamentu Europejskiego z innej przestrzeni, tak? Bo cokolwiek byśmy nie mówili o profesorze Zdzisławie Krasnodębskim, to był intelektualista, który przyszedł do polityki z zewnątrz.
Ale potem przestał być intelektualistą.
Zaakceptował reguły polityki. Co pokazuje, że można znaleźć takich lojalnych intelektualistów, którzy błyskawicznie zaakceptują reguły. Bo to
ale
nie jest
ryzykowałbyś na miejscu Kaczyńskiego i Tuska?
Ja odpowiem w ten sposób. Przykład Krasnodębskiego i Legutki pokazuje, dla odmiany znowu profesor Legutko, wybitny filozof, wybitny specjalista od presokratyków, od Sokratesa, od filozofii greckiej.
Powiem ci, że wróciłem ostatnio do lektury i mam wątpliwości, ale dobra, to już na inną rozmowę.
Masz wątpliwości co do jego znajomości presokratyków?
Nie, nie, Platona zna, ale co do interpretacji tego, co on w latach 90. i później wypisywał, to mam poważne wątpliwości po prostu.
Ale to jak wiesz, spory między interpretatorami Platona zajęłyby nam całą tutaj...
Tysiąclecia, prawda?
Właśnie. Natomiast zaakceptował reguły, o tak bym powiedział, i stał się no, w dużej mierze funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości. Krasnodębski i Legutko również. W związku z tym można znaleźć takich ludzi, nie byłoby to bardzo trudne. Zapewniam cię, że Koalicja Obywatelska i Donald Tusk znalazłby również oddanych profesorów, którzy zaakceptowaliby to z...
No to się zawsze kończy w ten sam sposób.
Znaczy przestają być profesorami.
Przestają być intelektualistami.
Ale to jest oczywiście prawda, tylko na argument nie da się, trzeba postawić na lojalność. Są tacy, którzy są jeszcze bardziej lojalni niż najbardziej lojalni politycy. Dlaczego? Dlatego, że politycy, szczególnie ci, którzy rzeczywiście robią w polityce, rzadko kiedy są zahaczeni i zawieszeni na jednej osobie. To znaczy grają na różnych fortepianach, są w różnych układach politycznych, bo budują swoją karierę od wielu lat. W związku z tym, jak się odwraca karta, to oni mogą próbować, nie zawsze im się to uda, mogą próbować zawiesić się na kimś innym.
O, nie zgadzam się z tobą. Wydaje mi się, że ci niesforni intelektualiści, poza tymi, których tu wymieniłeś, to rzeczywiście znacznie mniej przewidywalni się okazali. Oczywiście pamiętam o moim mistrzu Pawle Śpiewaku, który okazał się niesterowalny.
Tak, ale to było wiele lat temu. To był jeszcze czas, rzeczywiście, zwróć uwagę, jak się popatrzeć na tamtą politykę z początku lat 2000, czy z końca lat 90., to ona w ogóle była dużo bardziej nieprzewidywalna. Bo nawet jak się popatrzymy na polityków, to mieliśmy wśród polityków, zawodowych polityków, mieliśmy ludzi, którzy byli de facto intelektualistami. Byli trudno kontrolowalni. Nie mówię tylko o śpiewaku, który był rzeczywiście intelektualistą. Mówię o Ludwiku Dornie, który był, potrafił wykonywać bardzo karnie polecenia partyjne, ale równocześnie potrafił zachowywać się kompletnie niesfornie i mówić to, co myśli. To był Jan Rokita, który też wiele mu można politycznie zarzucić, ale potrafił być absolutnie niesforny. To był, no można by tą listę ciągnąć jednak dłużej, żebyśmy wymienili.
No tak, ale jaki wniosek jest, Tomku, z tego?
Wniosek jest taki, że im bardziej profesjonalizuje się polityka,
tym gorzej dla nas.
Tym gorzej dla nas wyborców, tym gorzej dla nas dziennikarzy też paradoksalnie. Dlaczego? Dlatego, że to, od czego zaczęliśmy, to znaczy, że scena polityczna, nie, scena komentatorska podzieliła się dokładnie, niemal dokładnie.
Ale widzisz, ale właśnie o to chodzi, że i stąd jest częściowo dla mnie sukces populizmu współcześnie. To znaczy, że to jest reakcja też na profesjonalizację polityki. W momencie, kiedy obdarza się nas mową trawą i tylko stopniujesz, czy ta mowa trawa jest bardziej czy mniej nudna, przychodzą ludzie pyskaci, którzy często brednie opowiadają, a są po prostu ciekawsi do słuchania i oglądania, bo polityka to spektakl, co by się o tym nie uważało. I ze spektaklem powinno się łączyć dla nas agenda polityczna, także poza tym, że ktoś umie mówić, ktoś wystąpi w sposób dla nas zajmujący, to jeszcze zrealizuje coś dobrego, tak? To muszą być po prostu połączone elementy. Tymczasem profesjonalizacja polityki prowadzi bardzo często, i to widać już teraz po politykach, którzy przejęli stery władzy, że pojawia się teflon, zadajemy pytania, bach, nuda, nuda, nuda. Moim zdaniem to jest nie do utrzymania w dobie mediów społecznościowych.
I to jest właśnie najciekawsze pytanie, wiesz, bo gdyby tak było, to ta nuda by nie wygrywała, a wygrywa. Prawo i Sprawiedliwość, które często uchodzi w Polsce za partię populistyczną, do pewnego stopnia robi dokładnie to samo, co Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska. Tak, masz kilku polityków, którzy są wystawiani do tego, żeby prezentowali opinie takie bardzo radykalne, a reszta powtarza przekaz dnia.
No nie, no kariera partii ministra Czarnka, wiesz, polega na tym, żeby mówić, co się żywnie podoba, wiesz.
No i tu powiedziałbym...
W granicach wyznaczonych przez Jarosława Kaczyńskiego, no właśnie, ale jednak...
Nie, to więc nie to, co mu się żywnie podoba, minister Czarnek. Ja nie wiem, co tak naprawdę myśli minister Czarnek, bo nigdy z nim osobiście, prywatnie nie rozmawiałem. Natomiast mam świadomość, że on odgrywa rolę, która jest mu wyznaczona w tym spektaklu. To znaczy, nie twierdzę, że odgrywa ją z niesmakiem albo wykrzywiając się i wołając fu, by zacytować klasyka, bo taka dama tak wykrzyczała, dodajmy, nie minister Czarnek. Czy robi to ze smakiem, czy z niesmakiem, czy się zaciąga tym, co mówi, czy się nie zaciąga, tego nie wiem. Natomiast wiem, że jest przeznaczony do odgrywania pewnej roli i sprawnie, autentycznie lub nie, ją odgrywa. Natomiast co tak naprawdę myśli minister Czarnek, to może się dowiemy wtedy, kiedy jak profesor Krasnodębski zostanie odstawiony na boczny tor. W co wątpię.
Albo minister Czaputowicz. Albo taki minister, jest następny tak, przykład.
Albo powiem, minister Czaputowicz.
Nie, jestem daleki od twoich tutaj zachwytów tymi postaciami.
Ale ja się nimi nie zachwycam, ja tylko mówię, jak to wygląda.
Minister Czarnek, wydaje mi się, na swoim politycznym stanowisku był nieprawdopodobnym szkodnikiem i słowa, których dużo produkował, pokrywały Jarku, ale to jest niską wydajność.
Próbę zbudowania ze mnie obrońcy ministra Czarnka jest dość zabawna, bo po pierwsze to
nie,
mnie
ale
chciał
widzisz,
wytoczyć...
widzisz jakieś dobre strony w ogóle.
Chciał mi wytoczyć proces. Nie, nie widzę dobrze. Znaczy z perspektywy mojej jako konserwatysty, on konserwatyzmowi w szkołach zaszkodził zdecydowanie, bardziej niż nie jeden tu cudzysłów lewak, czy liberał. Co więcej, uważam, że był kompletnie nieskuteczny. To jest zarzut też dla polityka, ale to w niczym nie zmienia faktu, że nie uważam, to jest zupełnie inna teza, że on mówił, co mu ślinę na język przynosi. Nie, on był precyzyjnie ukierunkowany na pewien cel i do tego celu był przeznaczony. I zostawiam otwartą odpowiedź na pytanie, czy robił to dlatego, że szczerze w to wierzył, w to, co mówił, czy dlatego, że uznał, że to jest dla niego najlepsze miejsce. Tego nie wiem. I nie rozstrzygam. Pozytywnie oceniając rzecz z perspektywy Charlesa Taylora, byłoby powiedzieć, że był autentyczny w tym, co robił.
Poczekaj,
ale to
słucham,
tak naprawdę nie ma znaczenia.
Słucham ciebie, to dochodzę do wniosku, że może powinienem teraz pochwalić go. Bo skoro on tej konserwatywnej agendy nie był w stanie przeprowadzić, produkował słowa i działał szkodliwie, to w zasadzie można powiedzieć, że...
Konrad Wallenrod Liberem. Widzisz, doszliśmy do wniosku. Kultura liberalna wystawiła Czarnka, żeby skompromitował konserwatyzm.
Ja zaczynam się obawiać, że nasze piętrowe tutaj wywody mogą stać źle zrozumiane. Nie popieram ministra Czarnka, żeby to było jasne. Nawet
nie
w postaci, nawet w postaci Wallenroda. Ale skoro już mówimy o tych piętrowych konstrukcjach i o tym, że ludzie przyjmować mogą różne role, słuchaj, to nie możemy pominąć wiadomości, przy której najpierw myślałem, że to żart jest, patrzę, no jednak nie jest to, nie mamy 1 kwietnia, potem przecieram oczy ze zdumienia, dalej przecieram. Otóż chodzi mi oczywiście o sprawę
sędziego.
Otóż, żebyśmy się trzymali faktów, w poniedziałek rano rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Tomasz Schmidt, zwrócił się z prośbą o udzielenie azylu politycznego na Białorusi w związku ze sprzeciwem wobec polityki polskich władz. Tomasz Schmidt nie jest postacią anonimową, znamy go już z udziału w aferze hejterskiej, którą w 2019 roku ujawniły media. No i cała ta afera hejterska odbiła się szerokim echem, bo proszę państwa, tylko przypomnę, polegała ona na tym, że powstała tam nieformalna grupa prawników, która no bardzo wulgarnym sposób wyrażała się o innych prawnikach, których politycznych przekonań nie podzielała. Powiedz mi, słyszysz o sprawie, informuje cię agencja TASS, jak się czuję jak za komuny. I co ty myślisz sobie o tym, że sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prosi o azyl polityczny na
Białorusi? Pierwsze moje refleksje, znaczy pierwsze takie emocje były dokładnie takie jak twoje, to znaczy rozbawienie. Bo sytuacja rzeczywiście jest kompletnie kuriozalna. Znaczy pomysł, żeby udać się na Białoruś i prosić o azyl polityczny jest...
No nie wiem, tam na liście jeszcze jest Kuba,
Korea Północna. Jeszcze, no tak, jeszcze by się znalazło.
Widzę, że z tej shortlisty wybrał jedno zdanie.
Ale to jak już miałbym się gdzieś uciekać, to wolałbym Kubę, wiesz, to znaczy...
Kubę?
Tak,
poważne kłopoty ekonomiczne
to,
mają.
To wiem, ale i... przynajmniej jakieś widoki mają, plaże, no...
Chyba Tomku, nie.
No nie wiem, znaczy jak wolisz Białoruś...
Nie, no wiesz, między dżumą a cholerą wybieram święty spokój.
Nie,
no
ja też bym nie prosił, ale i to była pierwsza emocja. Druga emocja to było dalsze rosnące rozbawienie, ponieważ obserwowałem, jak tu znowu obie strony nagle zapominają o jakichkolwiek relacjach. Znaczy jedni mają czysty Ziobro, czyściutki.
A no bo przypomnijmy, aferze hejterskie, to trzeba przypominać Tomku, afera hejterska, no tutaj jest wiązana przez media z
tak, więc jedni
postacią
mówili,
ministra Ziobry.
Twór Ziobry to jest jego, no i dowód na to, że PiS jest prorosyjski, czy probiałoruski. Druga strona, czyli PiS i okolice, mówi, no nie, no w ogóle, on regularnie chodził do TVN24, występował jako krytyk Ziobry, bo rzeczywiście od pewnego momentu występował i tak dalej. Kłopot polega na tym, że potem na koniec tej drogi to rozbawienie niknie, dlatego że jeżeli zadamy sobie pytanie, kto w taki sposób może wyjeżdżać na Białoruś, no to odpowiedź może być tak naprawdę na poważnie tylko jedna. To znaczy, no spalony szpieg. Znaczy nikt przy zdrowych zmysłach z powodu niezgody, nawet jeśli nie zgadza się na polską politykę wobec Ukrainy, Białorusi i Rosji, to...
No nie, no to są jakieś banialuki.
No więc, ale nawet to wtedy wyjeżdża na Węgry i ma Orbana, który zachwycony jest polityką, też nie lubi tej polityki, o tak bym powiedział. Natomiast nikt normalny tego nie robi. To jest tylko jedna okoliczność, to znaczy ktoś, kto wie, że zaczyna mu się palić grunt pod stopami, znaczy służby białoruskie czy rosyjskie wykrywają, że jest bliski spalenia, może tego typu działanie zrobić. I teraz dochodzimy do clou. Oczywiście mówimy Wojewódzki Sąd Administracyjny, ten człowiek rozpatrywał także na przykład dopuszczenie do informacji niejawnych poszczególnych osób, co oznacza, że miał dużą wiedzę na temat tego, no właśnie, kto jest kim. I to jest dramatyczne, bo okazuje się, że służby przepuściły tego typu informacje, to po pierwsze. Po drugie, albo doszły do niej bardzo późno. Po drugie, że on mógł jakąś część, no zakładam, że niemało, tych informacji przekazać dalej, to jest drugi problem. I trzeci, że nikt nie zwrócił uwagi. To znowu są takie drobiazgi. Można powiedzieć, teraz każdy jest mądry, no ale od służby możemy wymagać, żeby były mądre. Sędzia z wieloletnim stażem, który jako jedyną własność ma starego Seata Ibizę. No, a poza tym same długi. No, możemy oczywiście przyjąć, że mu się życie nie ułożyło, że był hazardzistą albo kimkolwiek innym i dlatego nic nie miał. No ale jeśli mu się tak bardzo nie ułożyło, to jest pytanie do służb. Czy takiej osoby nie powinno się na tak wysokim stanowisku z dostępem do takiej informacji otoczyć szczególną
ale
uwagą?
Ale słuchaj, Tomku, no bo tu teraz do najpoważniejszej sprawy. Ja uważam, że polaryzacja w takim kształcie, do którego dotarła, szkodzi polskiej demokracji, a nawet zagraża państwu. Państwu zagraża. Ponieważ w momencie, w którym ktoś był tak uwikłany w tę grupę hejterską, był bardzo wysoko umocowany, miał dojście do samych szczytów władzy na dobrą sprawę przed 2023 rokiem, no to atmosfera była taka, że ktoś tak ściśle będący w sednie władzy jest niedotykalny, nienaruszalny. I wszystko to, co powiedziałeś, no to co z tego, że to dziwne jest, budzi wątpliwości? Skoro jest w słusznym obozie, to służby go nie będą sprawdzać. Ja to czytam Tomasza Trelle z Lewicy, który udzielił wywiadu, który powiedział, że ma nadzieję, że służby teraz wyjaśnią, czym tak naprawdę zajmował się uciekinier. Teraz? Rozumiesz? Teraz? Jak on już, wiesz, załatwił sprawę?
Tak, tylko kłopot polega też na tym, że tu nie bez racji przypominają media prawej strony, tak je określmy, że od pewnego momentu on był także użyteczny dla strony krytycznej wobec władzy. Dlaczego? Dlatego, że także zaczął się angażować po drugiej stronie. Szybko zmienił.
I ale tu, może z powodów właśnie...
Ale o tym chciałem powiedzieć, wiesz, to znaczy, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że może być tak, że ta jego obecność w rozmaitych kluczowych momentach, na rozmaitych kluczowych zakrętach wcale nie była przypadkowa. My często mówimy o tym, że Rosja, bo powiedzmy sobie szczerze, służby białoruskie są ekspozyturą służb rosyjskich, że Rosja rozgrywa scenę polityczną w Polsce. No to jeśli chcieliśmy mieć na to bezpośredni dowód, no to właśnie go otrzymaliśmy. Szkoda, no, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że służby zajmą się tym teraz. On do Polski
ale
oczywiście,
co one będą ustalać?
Znaczy, on do Polski oczywiście nie wróci. W ogóle nie wiadomo, znaczy, chyba że w czarnym worku.
Słuchaj,
czego też bym nie wykluczał.
Nie będziemy życzyć śmierci nikomu.
Nie, nikomu nie życzymy śmierci. Natomiast mówię, on do Polski nie wróci. Pytanie, czy nie wyjedzie dalej, bo tak już szczerze mówiąc, już bez żadnej złośliwości, tak. Jak miałbym do wyboru mieszkać na Białorusi albo mieszkać w Rosji, to jednak z dwojga złego chyba wolałbym Rosję, chociaż nie wiem.
Tak, ale widzisz, to jest, docieramy znowu do takiej poważnej sprawy. Mianowicie to pokazuje, jak komunizm zamienił się w nacjonalizm, miejscami jako zagrożenie. Z Rosji baliśmy się komunizmu. Cały czas mam wrażenie, że wiele osób ma takie stare oprogramowanie. To znaczy, że jak myśli Moskwa, zagrożenie, o, to pewnie komunizm, a Putin to jest jakiś tam kagiebista, więc to jest ciąg dalszy tego samego. Tymczasem w międzyczasie Rosja fundamentalnie zmieniła ideologię i przeszła z pozycji komunizmu, internacjonalizmu i całej tej reszty, którą aż za dobrze poznaliśmy, na stronę nacjonalizmu rosyjskiego, który może realizować te same cele, ale ideologicznie inaczej jest podawany, inaczej jest przedstawiany, choćby poprzez superkonserwatywną agendę, która w pewnych punktach może się zgadzać z przekonaniami osób zamieszkujących kraje Unii Europejskiej. Wiadomo, że takim punktem jest choćby krytyka ruchu całego LGBT+, krytyka przemian obyczajowych na Zachodzie. Tutaj Putin powie to samo, co różni politycy, przedstawiciele skrajnej prawicy w Unii Europejskiej i nagle zaczynają się odnajdywać pewne punkty. Wiesz, chodzi mi o to, żeby jasno powiedzieć, kiedyś te punkty takiego argumentu, nie tylko finansowego, można powiedzieć, został kupiony, prawda? Ale to zwykle nie wystarczało. Ludzie musieli, którzy stawali się szpiegami, przechodzili na drugą stronę, musieli jeszcze sobie jakoś tam zracjonalizować tę swoją decyzję. Nikt nie lubi być po prostu świnią. W związku z tym trzeba było sobie dorobić do tego jakąś ideologię. I kiedyś dorabiano komunistyczną ideologię. Doprawiano tam jakieś internacjonalistyczne opowieści, cytowano Marksa, cytowano Engelsa. Dzisiaj to nacjonalizm zajął to miejsce.
A widzisz, I tu dochodzimy do bardzo ciekawego tematu, dlatego że moim zdaniem, oczywiście, jeżeli mówisz o wykorzystaniu ludzi, to możesz mieć rację. Natomiast ja bym powiedział, Imperium Rosyjskie, choć zmieniało flagi i choć były momenty, kiedy wydawało się, że zmieniało ideologię, bardzo szybko wracało na stare tory. To znaczy już Lew Trocki w Zdradzonej Rewolucji pisał, można się spierać, czy miał we wszystkim rację. Nie miał. Ale wskazywał na to, że internacjonalizm już za Stalina został z powrotem zastąpiony imperialistycznym nacjonalizmem. To jest inny trochę model nacjonalizmu niż ten model europejski, dlatego że tam w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, skąd jesteś. Ważne, czy przyjmujesz ideologię Ruskawa Naroda. No teraz tak, no się tak,
ale to nie zmienia, wiesz, istoty problemów w zamianie jednej ideologii na drugiej i możliwości werbowania szpiegów, stronników przez Rosję w innych krajach.
Tylko, że w momencie, kiedy werbowano lewą stronę, często, ale nie tylko lewą, bo werbowano również ruch ekumeniczny bardzo mocno, pacyfistów werbowano bardzo mocno.
Musiałbyś coś więcej powiedzieć o tym werbowaniu ruchu ekumenicznego.
To jest trochę tak, że Stalin, który zdecydował się w roku po wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Stalin otwiera z powrotem cerkwie. Można powiedzieć, rekonstruuje cerkiew, którą zniszczył do szczętu. Znaczy, no, wymordował ogromną większość duchownych i biskupów. Zostało dosłownie kilkunastu on ich. Wypuszcza wtedy z więzień, pozwala na działanie i po wojnie nie dociska z powrotem. Czyli nie wraca do momentu przed wojną, czyli prześladowania cerkwi. Do nich wraca Chruszczow, ale też nigdy na takim poziomie jak Stalin przed wojną. Dlaczego ani Stalin, ani Chruszczow do tego nie wracają? Bo nie odkrywają, że rosyjska cerkiew prawosławna jest bardzo wygodnym narzędziem wpływu. Rosyjska cerkiew prawosławna, o której wszystko można powiedzieć, poza tym, że jest ekumenicznie nastawiona, tworzy Światową Radę Kościołów. Przedstawiciele rosyjskiej cerkwi prawosławnej jadą na Sobór Watykański II i stawiają jeden warunek. Tylko jeden. Oni przyjadą, ale pod warunkiem, że Sobór nie potępi Związku Sowieckiego i komunizmu. Sobór się, czy papież się godzi i rzeczywiście nie ma potępienia. Nie ma nawet uwag na temat kościołów milczenia, czyli tych prześladowanych realnie kościołów w Czechosłowacji, na Węgrzech. Polska to był kraj trochę prześladowany kościół, ale bez porównania z tym, co się działo w innych krajach, czy w Związku Sowieckim, w Ukrainie, kościół grekokatolicki. W ogóle nie ma o nich wspomnienia, bo cerkiew tak postawiła taki warunek. A cerkiew rosyjska była cały czas bardzo konserwatywna. Co więcej, jakby się...
Okej, no ale wiesz, to tylko i wyłącznie, wiesz, pokazuje, na ilu instrumentach może zagrać Moskwa.
Dokładnie tak. Ale Władimir Wołkow to opisywał fantastycznie w montażu.
Teraz się upieram, że po prostu dawną ideologię komunizmu, która pozwalała werbować szpiegów w Wielkiej Brytanii i innych miejscach,
tak, zastąpiono...
Było takim nacjonalizmem...
Takim quasi-konserwatyzmem obyczajowym, quasi-religijnym.
I to pozwala ludziom, którzy chcieliby współpracować, którzy chcieliby podać rękę, którzy są gotowi na przykład na zaakceptowanie części tej agendy Putina, a niekoniecznie całości, albo po prostu zostać szpiegami.
Nie wiem, czy nie jesteśmy za daleko, dlatego że ja nie mam żadnych dowodów na to, żeby sędzia Schmidt był rzeczywiście jakimś wielkim konserwatystą.
Posłuchaj, występował po stronie rządu, który miał pewną agendę. Atakowano innych prawników, że mieli poglądy bardziej liberalne. I tu, co do tego, z jakim obozem się związał, to nie
mamy
ma wątpliwości.
Też całą grupę szpiegów, którzy robią to z przyczyn bardziej przyziemnych. To znaczy,
ale właśnie się, wiesz,
finansowych.
Tak i nie tylko.
Różnie. Są tacy, którzy robią to tylko dlatego. Jak było w tym przypadku? Natomiast jest jeszcze jeden element, o którym warto pamiętać, bo Rosja nie gra tylko na tym instrumencie. Niewątpliwie gra na instrumencie takiego, no ja nazywam go quasi-konserwatyzmem, ale oni powiedzą konserwatyzmu i dociera w ten sposób. Szczególnie do tych konserwatystów, którzy nie mają doświadczenia mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej, na przykład amerykańskich, części amerykańskich konserwatystów, także nacjonalistów amerykańskich, czy konserwatywnych nacjonalistów. Natomiast w innych krajach gra na silnym, to jest paradoks, bo sama jest państwem kolonialnym i postkolonialnym, ale na silnym resentymencie kolonialnym, na silnym resentymencie antyamerykańskim i tu często używa paradoksalnie środków z repertuaru ruchów lewicowych. Tylko to nie dotyczy Polski, no bo oczywiście
Nie ma. W polskiej myśli takiej politycznej dotyczącej Rosji, w zasadzie wiedząc o tym, że Moskwa zmienia maski, ograniczano się do takiego stwierdzenia, z którym już polemizować nie można, że to jest polityka imperialna i już.
Natomiast to, co mnie fascynuje, nie? Znaczy, bo jakby to powiedzieć, ja bym sobie mógł wyobrazić sędziego Schmidta we Francji na przykład, albo w Hiszpanii. Albo w Stanach Zjednoczonych.
Ale jak to?
To znaczy kogoś, kto ma silnie konserwatywne poglądy i uznaje, że służąc Rosji służy rzeczywiście wartościom konserwatywnym. Natomiast bardzo trudno mi sobie wyobrazić kogoś takiego w Polsce. Dlaczego?
No ale właśnie się zdarzył.
No ja wiem, że się, ale poczekaj. Dlatego jednak zakładam, że to chodziło o pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że także polska prawica, choćby PiS, jest bardzo silnie antyrosyjska. Znaczy nie jest jednak prorosyjska, tylko jest antyrosyjska. Co więcej, no my w Polsce mamy jednak bezpośrednie doświadczenie tego, czym jest rosyjski imperializm i jak on wygląda. W związku z tym mamy oczywiście nawet wybitna specjalistka od Dostojewskiego, jedna z pań profesor, no, która jest rzeczywiście zafascynowana Putinem i pisała rzeczy straszne, no ale ona nie jest politykiem, no tak bym powiedział.
Słuchaj, ale to teraz, skoro już wspomniałeś o Dostojewskim...
Ty chcesz do Kierwińskiego wrócić.
Dziś, prawda, zastanawiając się nad tym, jakimi książkami możemy się z państwem podzielić, no oczywiście w rozmowie wypływał temat tej nadzwyczajnej tolerancji dla alkoholu w polityce polskiej, niezależnie już od tego, czy pan poseł Kierwiński miał z tym kłopot.
Uważaj, mówisz, możesz mieć proces, przypominam.
No, ale właśnie
się.
Mówię, że niezależnie od tego, czy pan poseł Kierwiński miał z tym kłopot, czy też nie miał kłopotu i zepsuło się nagłośnienie, jak wiemy, nie przesądzając tej sprawy, pomyśleliśmy o tym, że możemy ostrzec naszych słuchaczy poprzez odesłanie do wybitnych książek, prawda?
No to i znaczy wspomniałeś o swojej, bo ty masz alkoholową. No,
no ty masz o uzależnieniach, więc może zacznij tam.
No tak, no ja zacznę, to są notatki, znaczy to jest gracz tak w ogóle, bo jak myślałem o książce, którą chcę polecić, to pomyślałem sobie o opowiadaniu Gracz Fiodora Dostojewskiego, ale tak się składa, przypadkowo zupełnie, że mam wydanie, jedno z moich ulubionych wydań londyńskiego wydawnictwa Puls i ono jest razem, Gracz jest razem z notatkami z podziemia. Notatki z podziemia jakoś mi się nieodparcie kojarzą z historią sędziego Schmidta.
Dlaczego?
Myślę, że on też napisze notatki z podziemia, kiedyś, jeśli cokolwiek napisze. Natomiast Gracz, dlaczego Gracz? Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest opowieść o uzależnieniu, o mechanizmu uzależnienia od hazardu. Świetnie napisana, bo napisana przez praktyka. To znaczy Dostojewski był uzależniony od hazardu, do tego nie ma żadnego sporu i fantastycznie opisał wszystkie mechanizmy tego, jak ten model uzależnienia wygląda i do czego on prowadzi. A z tym wiąże się oczywiście jeszcze fascynująca historia napisania tej książki, bo ona też jest fascynująca. Przypomnijmy, no, jak to hazardzista Dostojewski miał masę długów. W momencie, żeby jedne z nich spłacić, podpisał takie zobowiązanie, że napisze w konkretnym terminie książkę i jeśli jej nie napisze, to prawa do wszystkich jego wcześniejszych i późniejszych dzieł przejdą na tego, kto mu ten weksel napisał. I w momencie, kiedy zostało mu mniej więcej tam miesiąc z kawałkiem do napisania tej powieści, zorientował się, że już nigdy nie będzie miał żadnych pieniędzy, więc poszukano dla niego, bo to oczywiście miał dobrych przyjaciół, poszukano dla niego scenotypistki, która będzie notować to, co on będzie dyktował, a w nocy będzie to spisywać, przychodzić do niego rano. No i tak się rzeczywiście stało, Gracz powstał w ten sposób. To jest pod tym względem powieść rzeczywiście, czy opowiadanie dłuższe, niesamowita, bo opowiada jego historię, to znaczy jakby to jest jego doświadczenie, ale też zakończyła się tym, że w końcu znalazł się ktoś, kto jego pieniądze ogarnął. Była to Anna, później Dostojewska.
Czy o miłości jego, chcesz teraz
jego żona,
powiedzieć?
Która rzeczywiście ogarnęła wszystkie jego pieniądze, potem już ona wydawała i jak umierał, to już wyszli na prostą. Właśnie wtedy mieli zacząć się dorabiać, ale to nie wyszło. Natomiast mówię też o tym dlatego, że to nie jest opowieść z takim prostym happy endem, tak? Znalazł żonę rzeczywiście, drugą, to była jego druga, żona pierwsza zmarła, był wdowcem. Mówię to dlatego, że to nie jest takie oczywiste w kościele prawosławnym. Mógł wtedy po prostu się rozwieść, ale się nie rozwiódł. Natomiast no, jego żona cierpiała z powodu jego uzależnienia od hazardu, także później. Znaczy oni uciekali przed długami. On ze swoich hazardowych rozgrywek wracał w stanie silnego pobudzenia i to się dla niej czasem także przemocowo kończyło, więc to nie jest taka prosta, fajna historia z happy endem. Pokazuje, że mechanizm uzależnienia jest straszny.
Jak słyszę Fiodor Dostojewski happy end, wydaje mi się, że to nie po drodze.
No zaraz, wiesz, zbrodnia i kara to ostatnie cztery zdania.
Posłuchaj, no,
pięć.
End może tak, ale happy to ja mam wątpliwości.
No ale to ty masz książkę z tym mniejszym happy endem.
Słuchaj, no ja mam książkę w ogóle bez happy endu. To jest książka Malcolma Lowry Pod wulkanem. Jordanem. Mają państwo do dyspozycji wiele wydań polskich. To jest klasyka pełną gębą. Kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby zwrócić uwagę na ten problem alkoholowy, tak jak mówię, nie przesądzając sprawy politycznej w żaden sposób w tej chwili, no to pierwsze skojarzenie to Lowry, ponieważ to jest przykład powieści napisanej przez brytyjskiego autora, skończył Cambridge, bardzo wykształcony, zresztą książka jest fantastycznie napisana, to jest najwyższa półka, która łączy wątki religijne, która łączy wątki polityczne, rozpoczyna się w 1939 roku i całe tło historyczne II wojny światowej wraz ze wspomnieniami I wojny światowej przetacza się, no ale co pozostaje w pamięci? To przede wszystkim
mechanizmu uzależnienia od alkoholu.
No i Malcolm Lowry jest takim smutnym przykładem, bo tutaj stworzył bohatera, konsula, który jednocześnie pije i go to tak ożywia, tak? I można odnieść wrażenie, że ten alkohol o najróżniejszych postaciach, bo tam są po prostu cała paleta tych różnych trunków.
Widać, że był znawcą.
Znawców, naprawdę. Cały sezam alkoholu się roztacza, no ale efekt jest jeden. Po prostu mamy do czynienia ze zwykłym pijakiem. A jeśli chodzi o Lowry'ego, to nie przypadkiem napisał taką książkę, bo również on skończył, prawda, miał kłopoty z chorobą alkoholową i nie dożył swojego sukcesu tak naprawdę. Jego książka się ukazała i Pod wulkanem zyskiwało czytelników i uznanie dopiero z latami, ale Malcolm Lowry już nie miał okazji się tym
tak,
cieszyć.
Tak, dochodzimy do takiej rzeczy, o której coraz częściej się w Polsce mówi, która, co ciekawe, łączy trochę ponad podziałami, to znaczy, że my często, mając bardzo mocno oswojony kulturowy alkohol, bo mamy go oswojonego kulturowo, mamy ogromną tolerancję dla cierpienia, jakie jest z tym alkoholem związane. I mówię o cierpieniu bliskich, partnerów lub partnerek osób uzależnionych albo ryzykownie pijących, bo to jeszcze niekoniecznie musi być uzależnienie, ich dzieci, także dramatów innego rodzaju.
Chyba na temat, na jakąś całą audycję, bo jestem gotowy pójść tym tropem. Wiesz, wydaje mi się, że to właśnie, kiedy wspominamy, to ja też mówię o Lowrym pewnej interpretacji, żeby to było jasne, że wybitna powieść, ale nie ma się co zachwycać tym, jak cała ta historia się zakończyła. Zarówno w powieści jest to dość ponure, jak i poza powieścią jest dość ponure. Więc od przykład na to raczej, że piękny przejaw talentu, który ostatecznie został zmarnowany i
zapity
tyle.
Zapity został po prostu.
Dokładnie. Słuchaj, Tomku, no musimy zakończyć nasze rozważania przy kawie i wodzie. Nad sukcesem naszego spotkania czuwali Kamil Czudej i Zofia Majchrzak. Podcast Kultury Liberalnej we wszystkich odsłonach powstaje dzięki państwa wsparciu, przez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym. Proszę państwa, nic tu się nie zmienia. Trzeci sektor, jak był w trudnej sytuacji, tak jest. Niech państwo nie ulegają pewnym złudzeniom. Więc ogromnie dziękujemy za wsparcie. Liczy się każda złotówka i takie programy, jakie tworzymy, mogą powstawać tylko i wyłącznie dzięki temu, że nas państwo wspierają, za co dziękuję. I Tomku, tobie dziękuję raz jeszcze za rozmowę.